Przy telefonie Tadeusz Płużański, dziennikarz, prezes Fundacji Łączka. Bardzo pana redaktora przepraszam, ale dodzwoniłem się w międzyczasie, oddzwonił do mnie profesor Włodzimierz Gut, więc uciąłem sobie jeszcze pogawędkę na antenie na temat szczepionki koronawirusa. Pan redaktor zrozumie.
Oczywiście. Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Radio Wnet, Wrocław, Warszawa, Kraków, internet www.wnet.fm, a my trochę zmienimy temat, już nie o, chociaż to też związane z wirusem. Fundacja Łączka to fundacja, która wspiera pamięć po żołnierzach wyklętych, po tych, którzy mieli taką w sobie fantazję, wolę, żeby po II wojnie światowej budować państwo demokratyczne, państwo wolne, państwo, gdzie każdy może demonstrować na przykład, a byli tacy panowie inni, którzy uważali, że jednak nie jest to bardzo potrzebne. I tak się jakoś dzieje, że osoby, które teraz demonstrują na ulicach, uważają za stosowne atakować właśnie tych żołnierzy, którzy za tego typu wolności ginęli w latach 40. i 50., ale kto by się doszukiwał logiki w strajkach kobiet, prawda? No dobrze, panie redaktorze, to jest sprawozdanie, bo na to się umówiliśmy, sprawozdanie z działań Fundacji Łączka przed nami, bo jest o czym opowiadać.
To prawda, pragnę się odnieść do tego, co pan redaktor powiedział, bo trafił pan w sedno. Rzeczywiście druga konspiracja niepodległościowa, żołnierze wyklęci, jak ich dzisiaj nazywamy wyklęci niezłomni, walczyli właśnie o demokrację, walczyli o wolność słowa, wolność wyboru. Pamiętajmy, że i tym się zajmuje Fundacja Łączka przede wszystkim, tak, pamięcią o tych żołnierzach. Oni pochodzili z różnych sfer społecznych, oni też mieli, wyznawali różne bardzo poglądy, a jedno ich łączyło. Łączyło ich coś, czego brakowało komunistom, czyli kręgosłupa moralnego. Łączyła ich idea wolnej, niepodległej Polski. Przypomnijmy, że to powstanie niepodległościowe to było powstanie chłopskie przede wszystkim, prawda? To ostatnie powstanie żołnierzy wyklętych po 1944 roku. I tam byli socjaliści, chadecy, narodowcy, piłsudczycy. No nie było właśnie tylko komunistów, prawda? Czyli tych bestii. Fundacja Łączka z jednej strony teraz rusza z bardzo taką ostrą kampanią przypominającą o polskich bohaterach. Mieliśmy oto 1 grudnia na przykład, wczoraj rocznica, w 1947 roku zamordowany został kapitan, obecnie major Henryk Flamme, pseudonim Bartek. Wspominamy tego wybitnego człowieka, żołnierza, który umiłował wolność Polski, wolność jednostki, a z drugiej strony przypominamy o jego oprawcy. Tam cały sztab ludzi oczywiście pracował na to, żeby zabić Bartka i jego żołnierzy, ale wspomnę jednego, Tadeusza Pietrzaka, tak zwanego generała. Ja się bardzo burzę, kiedy słyszę generał Jaruzelski, generał Pietrzak, więc może komunistyczny generał Pietrzak, który leży na powązkach wojskowych w Warszawie. Miał w 2014 roku pogrzeb. Szczęśliwie też dzięki Fundacji Łączka udało się zablokować pochowanie tego zbrodniarza komunistycznego po prostu z honorami, no ale tak czy inaczej spoczął na polskiej nekropolii wojskowej. To jest jeden z postulatów Fundacji Łączka, żeby wynieść po prostu, może być przy dźwiękach międzynarodówki, komunistycznych zbrodniarzy, śledczych, bezpiecznej informacji wojskowej, skompromitowanych, krzywoprzysiężnych sędziów, prokuratorów, aż do samej góry teraz sięgamy, czyli Bierutów, Jaruzelskich i właśnie Pietrzaków. A Tadeusz Pietrzak brał udział w operacji Lawina, czyli likwidacji żołnierzy kapitana Henryka Flamego Bartka. Straszna operacja. Ponad 100 osób zostało zamordowanych, wysadzonych w powietrze, bo w szeregi właśnie wojska Henryka Flamego wdarł się agent bezpieczny, Henryk Wędrowski, pseudonim Lawina. I od niego właśnie przyjęła nazwę Operacja Lawina, czyli wywiezienia, rzekomego wywiezienia na zachód i połączenia z Brygadą Świętokrzyską właśnie wojska Henryka Flamego. To była prowokacja bezpieki Niestety Henryk Flamme był właśnie takim typowym polskim renegatem, zdrajcą, a Kowiec, który został komunistą, przez niego wpadło wielu polskich niepodległościowców, nie tylko właśnie żołnierzy Henryka Flamego Bartka. I to jest nasz cel, panie redaktorze, żeby z jednej strony, widząc, co się dzieje w Polsce, kiedy ten świat wartości jest mocno zachwiany, prawda, są takie osoby, które starają się odebrać nam nasze tradycje, naszą historię, żeby przypominać o tych bohaterskich postawach, przypominać te piękne życiorysy ludzi dwudziestolecia międzywojennego, tej prawdziwie wolnej, niepodległej Polski, którzy często ponieśli śmierć z rąk albo niemieckich, albo sowieckich, ale też nie zapominać o oprawcach, o bestiach, bo to są dwie strony tej polskiej historii, prawda? Dwie strony lustra, to są nasze obowiązki. I teraz właśnie w ramach kampanii takiej prawda, historycznej opowiadamy i o jednych, i o drugich. Grudzień to będzie też przecież miesiąc, kiedy został zamordowany inny wybitny polski żołnierz, porucznik, ja zawsze podkreślam stopnie wojskowe polskich żołnierzy, prawda? Porucznik Jan Radowicza Noda przeżył powstanie, wielokrotnie ciężko ranny właśnie w powstaniu sierpniowym warszawskim, a zamordowany przez komunistów. I tutaj też ciekawa historia jego oprawcy, Wiktor Herer, który był później ekonomistą, prawda? Najpierw podpułkownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, to on zlecił aresztowanie, wydał nakaz aresztowania porucznika Anody, a później piął się po szczeblach kariery i został przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego skierowany na odcinek nauki, konkretnie ekonomii. I tutaj może ciekawostka z rekomendacji Jacka Kuronia w 1980 roku. Wiktor Herer został doradcą Komisji Krajowej NSZZ Solidarność do spraw rolnictwa. Takie to te polskie losy, prawda? My jako fundacja zdecydowanie rozróżniamy bohaterstwo od zaprzaństwa, prawda? Postawy godne od tych zdradzieckich.
Chociaż to jest jasna deklaracja i ona jeszcze lat temu 4-5 brzmiała jednoznacznie i chyba była przyjmowana w polskim społeczeństwie przez ogół postaci naszego życia publicznego. Oczywiście byli tacy ludzie, bo ja wiem, na pierwszy mi się przychodzi na myśl Tomasz Lis, który zawsze miał problem, taki dziennikarz, redaktor, który zawsze miał problem z wyklętymi, ale jeszcze 5 lat temu nie wypadało, żeby wobec tych ludzi, którzy walczyli o demokrację, o wolność, o wolności podstawowe, wolności obywatelskie w okresie stalinowskim, jakoś strasznie od czci i wiary odsądzać. Minęło parę lat, w tej chwili w zasadzie mamy jakąś repulsję. Już kiedyś pana redaktora o to pytałem, ale wtedy, kilka miesięcy temu, kiedy o tym rozmawialiśmy, od tego czasu sytuacja się jeszcze bardziej zaogniła i jeszcze większy jest atak na tych, którzy bronili wolności, demokracji, a jakaś taka sentyment albo próba wybielenia, albo próba na powrót włączenia do polskiej tradycji, także chyba państwowej, osób, które mordowały, niszczyły, zabijały czy szantażowały tych, którzy chcieli tej wolności, czyli chociażby ubeków.
Niestety pan redaktor ma znowu rację. Ja miałem wrażenie jeszcze kilka lat temu, że ta polska historia heroiczna będzie tą obowiązującą, prawda, że nikt znowu nie podniesie ręki na rotmistrza Pileckiego, na majora Łupaszkę, na kapitana Burego, prawda, i podobne postaci. Myliłem się niestety bardzo, bo mam wrażenie właśnie, że jest ta repulsja, prawda, jest po prostu kontratak drugiej strony, tej komunistycznej. Ja bym tu rozróżnił, prawda, dwa środowiska. Z jednej strony bym ich nazwał bolszewikami tradycyjnymi, prawda, to jest na przykład towarzyszka Senyszyn czy towarzysz Czarzasty, ale są też ci towarzysze bolszewicy progresywni, prawda, i tutaj pewnie mamy takie postaci jak pani Lempart, prawda, i tego typu środowiska, czyli czerwone.
Chociaż to się tylko, żeby opisać, żeby to się jednak jakby zaostrza, bo pamiętam moje rozmowy także na antenie Radia Wnet, chociażby z Adrianem Sandbergiem. No oczywiście tutaj w dyskursie na temat żołnierzy wyklętych był bardzo mocno eksponowany, chyba przekłamywany element brutalności niektórych oddziałów żołnierzy. No, sytuacja po powojenna sytuacja nieporównywalna z obecnym czasem i rzeczywiście można się spierać, na ile jeszcze trzymał się w prawie wojennym chociażby Bury, a na ile już przekraczał prawo wojenne, no, ale to nie jest dyskusja o wolności i taką logiką poruszał się jeszcze powiedzmy rok temu Adrian Zandberg, lider partii Razem, że oczywiście większość żołnierzy niezłomnych uznaje, podpisuje się pod nimi, jest po ich stronie, no poza tymi wypadkami. Wydaje mi się, że teraz po roku Adrian Zandberg chyba takich słów już by nie powtórzył.
No być może, tutaj są oczywiście różne odcienie, nie tyle szarości, ile czerwoności, prawda, są właśnie środowiska takie jawnie czerwone, są środowiska, które ukrywają swój kolor czerwony, jak zapewne partia Razem, są właśnie te środowiska tęczowo-różowe, to świetnie określił arcybiskup Marek Jędraszewski, czerwona zaraza, tęczowa zaraza. Ja tylko zwrócę uwagę pana redaktora i państwa na to, że ta wojna to nie jest wojna polsko-polska, jak często słyszymy. To jest wojna polsko-komunistyczna. To jest coś, co streszczamy w tym określeniu wojna trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB. Ona wciąż trwa i ona się właśnie nasila, tak jak mówi pan redaktor. Zawsze w okolicach 1 marca, czyli Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, mamy po prostu wysyp bluźnierstw, krytyki, propagandy wręcz stalinowskiej wobec właśnie naszych żołnierzy wyklętych. Niepokojące jest to, że to się przeniosło również w mury uczelni na Uniwersytet Warszawski czy do Polskiego Sejmu, jak ostatnio tam przecież w ubiegłym roku brylował pan Maciej Gdula, poseł, prawda, syn doradcy prawej ręki właściwie Czesława Kiszczaka.
A potem Kwaśniewskiego, nie zapominajmy, że to te same kadry Kiszczak-Kwaśniewski, bo w tym wypadku akurat Gdula senior łączy te dwie postacie.
Dokładnie tak, więc mamy pewną ciągłość i po stronie niepodległościowej, patriotycznej, ale też po drugiej stronie łatwo szukać tych ludzi w polityce, w mediach, w biznesie, może najwięcej na wyższych uczelniach, prawda? To jest ten problem. I tutaj pragnę też zwrócić uwagę na coś, co jest, jak sądzę, na naszą porażką, tak, również Fundacji Łączka. Nam się udało kiedyś bardzo wiele i udaje chyba wciąż ekshumować, prawda, z różnych miejsc Polski, naszych bohaterów, tych rzuconych do bezimiennych do śmierci. Pomagamy Instytutowi Pamięci Narodowej, pomagamy profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi, ale z drugiej strony ja przez lata jeżdżę do szkół, prawda, z wykładami, czy to wyklętych, czy o rotmistrzu Pileckim, czy w ogóle o polskiej historii, tradycji. Pamiętajmy, że na wyklętych ta historia się nie skończyła. Warto przywracać ich życiorysy, szczególnie te przedśmiertne, prawda? To były piękne polskie postacie polskich patriotów, ale potem mieli kontynuację w postaci różnych opozycyjnych organizacji, czy w końcu wielkiego, pięknego ruchu Solidarności. Ale jeżdżąc po szkołach, do czego zmierzam, nie zdawałem sobie sprawy, nie przewidziałem tego i wiele osób, na przykład z Krzysztofem Szwagrzykiem ostatnio rozmawiałem, że to jest nasza wspólna właściwie porażka, że my nie przewidzieliśmy tego, że ta młodzież nie jest przygotowana na przyjęcie tej historycznej w dużej mierze. Dzisiaj widzimy młodych ludzi na ulicach Polski, na ulicach Warszawy i przecież nam wystarczy posłuchać, co oni mówią, jak oni mówią, że oni nie mają pojęcia o tym, czym było powstanie żołnierzy wyklętych, nie mają pojęcia o rotmistrzu Pileckim, o innych polskich bohaterach, właśnie o Bartku, o Anodzie. I teraz pytanie, co z tym zrobić, tak? No my wciąż wspieramy, wciąż pomagamy, dwoimy się i troimy, ale tutaj ciężar jednak edukacji musi wziąć na siebie polska szkoła. Bardzo liczę na profesora Przemysława Czarnka, że on jednak pociągnie te sprawy, że polska młodzież będzie miała odpowiednią ilość lekcji historii. Ja postuluję też od lat, żeby wychowanie obywatelskie wprowadzić do polskich szkół wzorem 20-lecia międzywojennego, wzorem właśnie tego prawdziwie wolnego, niepodległego państwa, jaką była Druga Rzeczpospolita. Czekamy z nadzieją, prawda, że jeszcze uda się uratować te kolejne polskie pokolenia, bo no, nie przypuszczałem, że jest aż tak źle, że ta wiedza jest tak słaba i te zachowania są aż tak czasem prymitywne, wulgarne, prawda? No to jest coś, co to się w głowie nie mieści, o co na pewno nie walczyły kolejne pokolenia Polaków, prawda? A ta nasza walka przecież toczy się od od wielu setek lat i na przykład rozmawiam z działaczami Solidarności, z Krzysztofem Wyszkowskim i pytam się go, czy ich protesty też tak wyglądały, czy wychodzili na ulicę i wykrzykiwali słowa na J, na W, czy pan nie mówi, że oczywiście nie, prawda, że to jest jakiś straszny poziom zdziczenia, ale wynikający właśnie z jakichś braków podstawowej edukacji, prawda, obywatelskiej, historycznej, prawda, no to jest, to są historie, których się jednak nie spodziewaliśmy. Musimy robić wszystko, żeby no po prostu dawać odpór, dawać dobre przykłady. I tutaj Fundacja Łączka wciąż stara się te przykłady dawać. Przypomnę jeszcze, że wspieramy polskich kombatantów, prawda, odchodzące pokolenie właśnie żołnierzy wyklętych, Tadeusz Bienikowicz, na przykład generał, wybitna postać żołnierza wyklętego z Wileńszczyzny. Wspieraliśmy go do ostatnich chwil, niestety odszedł, prawda, szczęśliwie też na koniec swojego życia doceniony przez państwo polskie, ale to nie wystarczy, prawda? No tutaj wszystkie siły trzeba połączyć, wszystkie ręce na pokład, prawda? I organizacje społeczne, i te nurty obywatelskie muszą współgrać z polskim państwem, te NGO-sy, prawda, tak zwane, razem z Ministerstwem Kultury, razem z Kancelarią Prezydenta RP musimy rzeczywiście ratować polską młodzież. Ja przypomnę jeszcze tylko taki apel rotmistrza Pileckiego, postaci, jak pan redaktor wie państwo, wyjątkowo mi bliskiej, bo mój tata przecież był bliskim współpracownikiem właśnie pana rotmistrza. Rotmistrz Pilecki sygnował taki apel do działaczy młodzieżowych, to jest przełom 1946 i 1947 roku, i pisał tak: Polska znalazła się nad przepaścią. Byt narodu polskiego jest zagrożony, jest dużo gorzej niż w czasach okupacji niemieckiej. Sowieci chcą nas podbić, podporządkować, chcą zabić nasze umysły. No i myślę, że gdyby Rotmistrz Pilecki żył, to jest myślenia historyczne oczywiście w tej chwili, ale gdyby widział dzisiejszą sytuację, to jeszcze raz taki sam apel by wydał, apel wołający o to, żeby ratować polską młodzież. Wtedy właśnie grupa Pileckiego, w tym mój tato, docierała do działaczy młodzieżowych, do nauczycieli, do działaczy harcerskich, prawda, żeby właśnie przeciwdziałać czerwonej zarazie. Dzisiaj musimy iść tym tropem, prawda, przeciwdziałać i tej czerwonej, i tej tęczowej, tym nowym prądom, które też idą z Europy Zachodniej. Musimy się temu oprzeć, bo inaczej przestaniemy istnieć jako naród. Taka jest niestety moja smutna obserwacja dzisiejszej rzeczywistości.
Ale jeżeli byśmy patrzyli na ten okres stalinowski, to jest taki wiersz księdza Jana Twardowskiego, który zaczyna się od takiej strofy: wszędzie, gdzie spojrzę, same nawrócenia, nasz nie chce pytać, kogo obudziły ogary z sumienia. Ostatnie zwrotki jest takie: pamiętaj, że zawsze byłem ci wierny, nawet w czasach Stalina. To wobec strofa kierowana do Matki Bożej. Więc były takie chwile, kiedy ta wiara i polskość przegrywała, a potem nagle wszędzie były same nawrócenia, jak pisał w swojej poezji ksiądz Jan Twardowski. I chyba tą poezją zakończyłem, bo nic lepszego, panie redaktorze, nie wymyślimy.
Bardzo dobra puenta, troszkę pan redaktor uspokoił nastroje, bo ja tak dzisiaj zabrzmiałem może w czarnych barwach, chociaż jestem wciąż pełen optymizmu, że jednak tę naszą pracę będziemy mogli kontynuować, że jednak Polska będzie się odradzała, mają również te następne pokolenia Polaków na polskich wzorcach, na polskich tradycjach, również właśnie na życiorysach naszych żołnierzy wyklętych. Także no, zacznijmy od siebie, prawda, tę przebudowę. Każdy powinien tutaj swoją cegiełkę dołożyć. Myślę, że mamy szansę się uratować.
Powiedział Tadeusz Płużański. Ja czytałem księdza trochę z pamięci, więc jeżeli niedokładnie, to proszę nie mieć do mnie pretensji, bo aż takiej dobrej pamięci już nie. nie mam, żeby każdy utwór, jaki kiedyś pamiętałem, teraz móc przywołać w dokładnym brzmieniu, ale sens odebrałem i to oddałem, to jestem pewien wiernie. Tadeusz Pużański, dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się, najlepszego.